Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj w programie jako pierwsi podamy Państwu wyniki raportu Etat sieci 2.0 dotyczącego badań zdrowia psychicznego polskich nastolatków w nauce zdalnej. Gościem programu jest trener profilaktyki zdrowia psychicznego, koordynator konferencji Zatroskani 21 Dawid Radomski, którego witam przy naszym telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mamy od września, praktycznie już znacznie wcześniej można powiedzieć, inwazję ekranów. Proszę powiedzieć, jak radzą lub raczej jak nie radzą sobie z nią uczniowie, jakie są skutki dla rozwoju i zdrowia psychicznego nastolatków tej inwazji ekranów?
Niestety obserwujemy w tym momencie drastycznie wręcz obniżenie stanu emocjonalnego nastolatków już nie do poziomu takiego po prostu złego samopoczucia, ale wręcz stanów depresyjnych czy depresyjno-lękowych. Wynika to z izolacji społecznej, z osamotnienia, ale też z takiego przeciążenia ekranami w sposób, powiedziałbym dosłowny, sama nadmierna ekspozycja na ekrany wywołuje w naszych organizmach stres na poziomie biologicznym. Dochodzi do przeciążenia układu nerwowego, co ciało, co mózg interpretuje troszeczkę jak stan zagrożenia życia, co w praktyce oznacza ciągle zaburzoną gospodarkę hormonalną w kontekście adrenaliny, w kontekście kortyzolu, a więc tych hormonów odpowiedzialnych za naszą aktywność, to przetrwanie i ciągle czujemy się pod takim atakiem, pod takim naporem, pod takim zagrożeniem. I o ile my dorośli, mając wypracowane pewne metody przez całe swoje życie i też bardziej ukształtowane mózgi, mniej lub bardziej to odczujemy, o tyle nastolatki, których mózgi są bardzo plastyczne i jeszcze się kształtują, doświadczają tego o wiele, powiedziałbym, intensywniej czy wręcz brutalniej.
Wiem, że prowadziliście Państwo też podobne badanie już na początku pandemii, więc dysponujecie też jakimś materiałem porównawczym, ale zanim do tego przejdziemy, jeśli Pan pozwoli, poproszę powiedzieć chociaż troszeczkę o metodzie tych ostatnich badań, tak? Zakresie, kto w nich wziął udział, jaka była skala i tak dalej.
5 zaprzyjaźnionych z nami szkół odpowiedziało na ten apel, więc w sumie uzyskaliśmy ponad 900 odpowiedzi, z czego blisko 800 to były odpowiedzi nastolatków w wieku 11-18, pozostałe 100 to były już osoby pełnoletnie, więc skupiliśmy się na tych pełnoletnich. Mhm. Jeśli chodzi o płeć, to była to blisko 49% chłopcy, 51% dziewczęta, więc i wyniki były tutaj porównywalne.
Na dużej skali, tak? Jakby ile...
Tak, mamy prawo stwierdzić, że jest to materiał na tyle miarodajny, by móc o nim mówić, dlatego też rozmawiamy.
Tak, badaliście obecnie także depresję wśród uczniów, korzystając z tego kwestionariusza depresyjności Becka bodaj, który oczywiście eliminując z niego pytania dotyczące aktywności seksualnej ze względów na adresatów, czyli osoby nieletnie. Ale co z niego wynika?
Wynika z niego przede wszystkim to, że zdecydowanie rośnie stan depresyjności ogólnie, w tym myśli o śmierci, w tym zatroskanie o przyszłość, w tym problemy ze snem, poziom drażliwości, nerwowości. To już nie są kwestie na poziomie kilku procent, które gdzieś nam tam wzrosły i możemy powiedzieć, ojejku, no tak, bo się denerwują. To są sytuacje, w których blisko 43% nastolatków miewa myśli samobójcze. Wchodząc w trochę bardziej trudne szczegóły, ponad 4% w kwestionariuszu deklarowało, że może targnąć się na swoje życie, czego w takiej skali tak wysokiego odsetku procentowego jeszcze osobiście nie widziałem. Mhm. To jest sytuacja, gdzie 3/4 badanych, bo 75% martwi się o swoją przyszłość. Co to znaczy? To nie chodzi tylko o to, że nie wie, nie wiem, co będzie zdawać na maturze, czy gdzie pójdzie na studia. To jest kwestia pytania tak naprawdę o sens życia. To jest martwienie się o swoją przyszłość, co oni nam dawali w odpowiedziach na otwarte pytania, dawali nam do zrozumienia, że tu jest kwestia tego, że no, jakby tracą perspektywę.
To jest jakiś grunt, można powiedzieć, pod
nogami. Tak, tak. No niestety nie są to zbyt optymistyczne badania.
No właśnie dramatycznie one brzmią, muszę powiedzieć. Jak dodać...
No 62% badanych mających problemy ze snem, proszę Państwa, sen to nie jest tylko kwestia tego, że położę się, prześpię 7-8 godzin i wstanę rano wypoczęty. Dla nastolatka sen to jest kwestia kształtowania się ciała, to jest kwestia utrwalania wiedzy, to jest kwestia w tym momencie fizycznie nawet wzrastania, w sposób dosłowny wzrostu. To jest kwestia regeneracji, to jest kwestia wielu, wielu rzeczy, o których mam wrażenie, że mało się mówi, Osobiście doświadczam, że sen jest takim trochę zaniedbanym tematem. Natomiast to jest też podstawowa sprawa, że zdrowy sen jest bardzo dobrym lekarzem, że się tak wyrażę, czy lekarstwem na właśnie dobre samopoczucie.
Tak, przynajmniej na część tych parametrów, które państwo badali się, na ich poprawę. Bardzo, no to jest, dla mnie to jest, jasno wynika z niego, bo przejrzałem oczywiście ten raport również, to jest takie bicie na alarm, jak bicie we dzwon niemal. Bardzo ważne i niezmiernie ciekawe okazały się też odpowiedzi na kolejne pytania. Co jeszcze chciałbyś, by dorośli usłyszeli o waszej aktualnej sytuacji i co powinniśmy usłyszeć?
Powinniśmy usłyszeć między innymi to, że ciągłe siedzenie przed ekranem nie jest zdrowe. I to oni sami mówią. Ja to Państwu przytoczę fragmencik tylko jednej wypowiedzi. Chciałabym, żebyście zrozumieli, że siedzenie cały czas na lekcjach online nie jest wcale takie fajne i proste, bo przecież siedzimy w domu. Część ma większe problemy ze zrozumieniem, chęciami, zabraniem się za zadania. Jest bardziej rozproszona i mniej systematyczna. Co też na przykład wyszło w badaniach, gdzie tylko 11% stwierdziło, że dobrze im się uczyć samodzielnie. Zdecydowana większość nastolatków ma trudności w samodzielnym uczeniu się i mówią o tym wprost, że e-lekcja to nie jest ta lekcja w szkole, że brak im tych relacji międzyludzkich, że brak im możliwości spotkania się z przyjaciółmi po lekcjach na przykład, gdzieś jakiegoś wspólnego wyjścia. Inna taka wypowiedź dość ciekawa. Dom to dom, a szkoła to szkoła. Nie powinno się tego łączyć. W tym sensie, że myślę, że my jako dorośli, kiedy zostaliśmy niejako zmuszeni do pracy zdalnej, dla wielu to też był szok, żeby zorganizować to swoje życie na nowo. I tu tym bardziej wymagaliśmy od tego, od całego pokolenia w tym momencie młodych ludzi w Polsce. Nie tylko w Polsce.
Gdybyśmy teraz dokonali chociaż takiej oczywiście króciutkiej analizy porównawczej tych badań z początku pandemii, które też Państwo w jakimś zakresie żeście przeprowadzali, tych ostatnich, grudniowych, co przede wszystkim z nich wynika?
Na pewno z pewną stałą już jest to, że ten czas ekranowy się nie zmienia. To znaczy widać, że
jest jakiś maksimum, sufit został osiągnięty.
Tak, takie wysycenie ekranami. Tylko miejmy też poprawkę na to, że to nie jest kwestia siedzenia przed jednym ekranem.
No tak.
Są dwa czy trzy. Myśmy zarejestrowali takie zjawisko jak hiperaktywność, czyli sytuacja, kiedy jest się na e-lekcji przed jednym ekranem, a drugi ekran to jest na przykład Facebook czy YouTube, a czasami się jeszcze trzeci ekran pojawiał i po prostu jest jeszcze większe rozproszenie.
Tak, trochę
to jeszcze bardziej
moją pracę.
To jeszcze bardziej nas męczy. Wzrósł, i to uważam, że bardzo mocno, bo z 51 do 62% punktów procentowych, a więc no myślę, że dość dużo wzrósł odsetek nastolatków mających coraz większe problemy ze snem. Nie tylko w kontekście ilości tego snu, ale też jakości, bo jest takie zjawisko jak sen, który nie daje odpoczynku. I my widzimy, że jest to powiązane między innymi z czymś, co nazwaliśmy zespołem stresu elektronicznego, czyli takim przeciążeniem układu nerwowego w sposób drastyczny. Niestety jedyne porównania, jakie mam, no to są te negatywne, że sytuacja pogrąża się w ten trudny obszar.
Mnie zainteresowała jeszcze jedna kwestia w tym badaniu. Otóż na Państwa pytania odpowiadali też nauczyciele. Jakie są ich refleksje?
Tutaj akurat jest tak, że część nauczycieli rejestruje sytuację wagarów zdalnych, ale niektórzy z nich sami się przyznają też do tego, że zdarza im się troszeczkę inaczej. Trochę może nie wagarować, ale też to jest inny styl pracy. W tym sensie mówię, że czasem jest po prostu tak, że przed tym ekranem, jak się jest, czy przed tą wyłączoną kamerką, to podejście jest troszeczkę inne. Na pewno zauważyli mocne rozregulowanie zegara biologicznego swoich uczniów.
Czy to poświęcanie... się potwierdza to, co wynika też z badań?
Tak, jak najbardziej. Tutaj nie będzie innych wniosków niestety. Tu nie będzie innych wniosków. Jest taka ciekawa ironia w tym wszystkim, że uczniowie mając więcej czasu, bo proszę zwrócić uwagę, że nie muszą dojeżdżać do szkoły, nie muszą z niej wracać, a więc teoretycznie tego czasu jest więcej.
Tak, czasami
śpią
znacząco
dużo gorzej.
Więcej, czasami znacząco więcej teoretycznie.
Bo to może być kilka godzin.
To
mimo wszystko mamy odwrotną sytuację, to znaczy mamy sytuację, w której w takim razie można do ostatniego momentu nie wstać, w takim razie jest przekonanie, że mogę siedzieć dłużej w nocy, w związku z tym de facto śpią gorzej.
Słabsza organizacja dnia po prostu i tak dalej.
Tak, to jest takie pierwsze zalecenie, które bym miał tak naprawdę.
No właśnie, bo to jest też moje pytanie prawie na koniec naszej rozmowy, ale właśnie... Wskazujecie także Państwo w tym raporcie na kilka takich najbardziej niezbędnych rozwiązań, które należałoby wprowadzić tu i teraz, praktycznie od dziś. Jakie to są, żebyśmy tak zakończyli chociaż troszeczkę optymistycznie?
Na pewno pierwsza rzecz to jest organizacja pewnego systemu wsparcia młodzieży w kontekście psychologicznym i to najlepiej bezpośredniego. Odczarujmy troszeczkę pedagoga szkolnego czy psychologa. To są ludzie, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach po to, by pomagać w kondycji zdrowia psychicznego. Na pewno jest kwestia tego, by nastolatki mogły się samodzielnie poruszać, wybiegać, że się tak wyrażę, wyszaleć. Jest też kwestia w tym momencie jakiegoś pobudzenia aktywności fizycznej w trakcie nauki szkolnej, w trakcie nauki zdalnej. Zachęcenia do tego, organizowania pewnych form. Z takich prostych rzeczy, od nacisku na promocję zdrowego trybu życia w kwestii fizycznej, ale też w kwestii diety, w kwestii troski o własny sen. I istotna rzecz, uczenie młodych ludzi tego, jak się uczyć. Bo jak robić notatki, jak analizować teksty, w jaki sposób tworzyć sobie powtórki. Nasza fundacja stworzyła cały szereg takich treści i materiałów, które też w raporcie pod koniec zachęcamy do tego, by się,
no właśnie,
by
się do tego odnieść. To jeszcze a propos, bo to już dosłownie na koniec, na 30 sekund, zapraszacie też osoby zainteresowane na specjalną konferencję, która odbędzie się w przyszłym tygodniu.
Najbliższy wtorek o godzinie 9 konferencja Zatroskani 21, gdzie udało nam się zebrać ekspertów nie tylko w dziedzinie zdrowia psychicznego, ale też pedagogiki czy animacji i będziemy nie tylko mówić o tym, jaki już jest, bo słyszymy, że jest ciężko, ale będziemy chcieli przede wszystkim zastanowić się nad tym, jak możemy teraz pomóc i jak przygotować szkoły, jak przygotować uczniów i nauczycieli na powrót dzieci po pandemii, po zdjęciu obostrzeń. Więc zapraszam serdecznie na etatwsieci.pl. Konferencja jest bezpłatna, oczywiście.
Może powinni wysłuchać też pracownicy oświaty czy kuratoriów, a może nawet politycy.
Absolutnie, jak najbardziej. Tym bardziej, że nasi eksperci są też otwarci do tego, żeby później dzielić się tą wiedzą, żeby później też rozmawiać. Konferencja jest pierwszym krokiem z szerszego pakietu, który będziemy chcieli zaproponować w tym kontekście zorganizowanej pomocy już.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.
Również dziękuję dobrego za zaproszenie. Dnia. Kłaniam się nisko. Dobrego dnia.
Naszym gościem był trener profilaktyki zdrowia psychicznego, koordynator konferencji Zatroskani 21 Dawid Radomski. A rozmawialiśmy, proszę państwa, o raporcie o kondycji nastolatków w czasie edukacji zdalnej. Raporcie przygotowanym i opracowanym przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Za chwilę dalszy ciąg Radio Ranka z Marcinem Żyskim, a ja dziękując państwu za uwagę, teraz zapraszam jeszcze dziś na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym z moimi gośćmi będę rozmawiał m.in. o smogu w Poznaniu i jego konsekwencjach dla naszego zdrowia, o cenzurze w mediach społecznościowych, no i też o dzieciach poczętych, które potrafią już zamykać i otwierać oczy, a których prawa do zabijania domaga się lewica. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia i mam nadzieję do usłyszenia.
Kluczowy temat.